Jak i kiedy zbierać zioła, co warto wiedzieć o pielęgnacji róż, a na koniec pogoda i dlaczego nie zawsze warto mówić o tym, że pogoda jest dobra lub zła. Sylwia Misiak, zapraszam na lubuski szlak natury. Skrzyp polny, dziurawiec, krwawnik to tylko część roślin, które aktualnie możemy zbierać z pól i łąk. Aby rośliny zachowały substancje odżywcze, trzeba je odpowiednio zbierać i suszyć. Jak to zrobić, opowiada Damian Danak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. Rozmowa Karoliny Kamińskiej.
Lubuski szlak natury. Przyroda.
Jak zbierać skrzyp polny tak, żeby przede wszystkim zachował swoje wartości odżywcze w sobie?
Przede wszystkim pora zbierania musi być, pora i dzień musi być słoneczny dzień, suchy i zbieramy tak, żeby go nie pozgniatać za bardzo. Ja akurat używam często sekatora. Skrzyp jest bardzo delikatny, więc można go zrywać ręcznie, ale sekatorem będzie wygodnie. Czasem on rośnie w sąsiedztwie innych roślin. Nawet dobrze, jeżeli on rośnie w sąsiedztwie innych roślin, jeżeli będzie sam, to znaczy, że pole może być skażone. On sobie na przykład świetnie radzi z Roundupem i będzie rósł. Dlatego radziłbym unikać takich miejsc, gdzie rośnie sam skrzyp. Lepiej, jeżeli on jest w sąsiedztwie innych roślin.
Wspomniałeś, że trzeba zbierać wtedy, kiedy jest słonecznie. Dlaczego nie zbieramy na przykład po deszczu od razu?
To absolutnie wykluczamy, bo wtedy tracą te rośliny swoje właściwości. One nam oddają to, co najlepsze właśnie, jeżeli są świeże, zdrowe. Właśnie przy słonecznej pogody, gdzie.
A ma to też znaczenie, że łatwiej nam po prostu takie zioła zasuszyć, czyli one po prostu nam nie zgniją? To też ma wpływ?
Tak, to też ma wpływ na to, bo te zioła powinniśmy odpowiednio wysuszyć i też nie zgniatać ich. To też jest bardzo ważne w kontekście samodzielnego zbierania ziół, bo oczywiście możemy kupić zioła z różnych hurtowni,
w sklepach. W sklepie zielarskim. Mhm.
Ale nie wszystkie bym polecał, w większości bym nie polecał, bo to są zioła wysuszone i one tracą te właściwości. Poza tym są zbierane z upraw. Jeżeli my zbieramy na naturalnych stanowiskach w odpowiedniej porze, odpowiednio je przetworzymy czy zasuszymy, no to one będą miały dużo lepsze działanie. Są zioła, które możemy kupić sproszkowane i one w zasadzie nie działają. Może mogą mieć tylko smak, ale jeżeli chcemy jakieś właściwości, no to nie działają.
Jak wygląda taki proces suszenia? Mamy już te zebrane przez nas zioła i jak to zrobić prawidłowo, żeby te wartości odżywcze w nich pozostały?
Przede wszystkim nie możemy suszyć na słońcu, bo to jest, zauważam, częsty błąd. Ludzie jak zaczynają suszyć zioła na słońce, a słońce zabija nam większość tych substancji. Są wyjątki, na przykład grzyby. Grzyby nawet jest wskazane, żeby suszyć na słońcu, ale nie zioła. Zioła musi być najlepiej suszone w miejscu ciemnym, ale przewiewnym. Nie może być
ciepłym.
Tak, optymalna temperatura 35 stopni, 40 stopni.
Ja pamiętam, moja babcia na przykład suszyła nad kuchnią takie zioła wieszała, tak?
Tak, tak. Suszono kiedyś nad kuchnią albo na strychu. Ja kojarzę największej ilości ziół, bo przy piecu to nigdy nie byliśmy w stanie tak dużo wysuszyć, ale kojarzę z dzieciństwa takie suszarnie na strychu, gdzie no suszyły się, nie wiem, mak na przykład się suszył, czy inne rośliny. I to jest najbardziej optymalne miejsce. Strych zaciemniony i najlepiej, żeby na szczytach po jednej i po drugiej stronie było okno i wtedy uzyskujemy przewiew. No i te zioła najlepiej, gdyby wisiały, gdyby były lub były położone na jakiejś kratce luźno. One nie mogą być jedne na drugich, pozbijane. One muszą mieć miejsce, muszą mieć przewiew po to, żeby tam nie zrobiły się żadne grzyby, pleśni. I też zbierając zioła już powinniśmy patrzeć, czy nie mają przebarwień, czy nie mają jakichś naleciałości, bo już to dyskwalifikuje ten surowiec.
Róże są ozdobą każdego ogrodu. Co zrobić, by te piękne kwiaty rosły zdrowo? W jaki sposób można wykorzystywać róże w kuchni? I czy są domowe sposoby na zwalczanie szkodników atakujących te kwiaty? O tym Izabela Patek rozmawia z botanikiem Grzegorzem Przybylskim.
Lubuski szlak natury. Ogród.
Lato to okres, w którym w ogrodach królują róże. Róże mogą być wszelakich odmian, kolorów, czy to pnące, czy jako krzewy ogrodowe. O czym trzeba pamiętać przy hodowli róż?
To jest ta pora, kiedy właśnie róże kwitną, są w pełni kwitnienia. Są oczywiście odmiany, które powtarzają kwitnienie, czyli możemy się właściwie tymi kwiatami cieszyć do pierwszych mrozów, tylko trzeba pamiętać, że te przekwitłe kwiaty powinniśmy obcinać, usuwać, bo wtedy to mobilizuje roślinę do wytwarzania nowych pąków, nowych kwiatów, czyli troszeczkę musimy wysiłków to włożyć, żeby te kwiaty nam się kolejny raz pojawiły. Oczywiście to kwitnienie już później nie będzie tak obfite, tak piękne, ale będzie. Odmian jest mnóstwo, są pięknie pachnące, są róże wielokwiatowe, są róże parkowe, są róże płożące, są róże wielkokwiatowe, są róże, które są szczepione na pniu i wtedy mamy piękne takie drzewka różane. To wszystko zależy od inwencji ogrodnika, od inwencji hodowcy, od inwencji pasjonata tej rośliny. Pracy wymagają dość sporo, w zależności od tego, jakie są odmiany, bo niektóre odmiany są wrażliwe na choroby, na przykład pleśnie, niektóre odmiany są wrażliwe bardzo na mszyce, także musimy dbać i pilnować, żeby te szkodniki czy te choroby nam nie zaatakowały, no bo wtedy niestety, ale tą urodę te kwiaty tracą, także są te rośliny dość wymagające, chociaż coraz nowsze odmiany, które są hodowane, one mają naturalną odporność na te choroby czy szkodniki. Nigdy 100% się nie uda tak zrobić, żeby nie było tego zagrożenia, także trzeba być czujnym, ale każdy ogrodnik, kto jest miłośnikiem tych róż, to dba o te rośliny, wie kiedy, jak zrobić i co zrobić, żeby one były przez większość swojego życia w ogrodzie roślinami ozdobnymi.
Róże dzięki ich walorom smakowym, zapachowym i wizualnym możemy również wykorzystać w kuchni. W jaki sposób?
Róże, które możemy wykorzystywać kulinarnie, gdyż ich płatki są jadalne. Oczywiście mamy olejek różany, czyli są też odmiany róż, których plantacje są bardzo duże i zbiera się właśnie kwiaty, zbiera się płatki, z których później otrzymuje się olejek różany. Są róże jadalne, ale owoce ich są jadalne, czyli zbierane są później na jesieni. Można robić właśnie konfitury, albo nalewki, albo właśnie jakieś syropy różane, które też mają właściwości lecznicze, mają dużo witaminy C. No i oczywiście też mogą stworzyć do pięknych kompozycji same kwiaty, które ścinamy i robimy z nich piękne bukiety do dekoracji wnętrz, ale również właśnie jesienią te owoce, które również mają różne kolory, bo są żółte, są pomarańczowe, są czerwone, mają kształt okrągły, mogą być kształty wydłużone tych owoców. To też służą do pięknych właśnie zimowych, suchych bukietów, tworzą wspaniałe elementy do tworzenia wspaniałych kompozycji.
Oczywiście są różnego rodzaju preparaty chemiczne, którymi zwalczamy mszyce czy inne szkodniki, które atakują róże. Czy możemy jakimiś domowymi sposobami starać się zlikwidować szkodniki atakujące te piękne kwiaty?
Tak, możemy. Na przykład róże nie lubią czosnku, czyli można ten zgnieść czosnek i właśnie w wodzie i tą wodą spryskiwać rośliny, albo pokrzywę, która też właśnie ma takie właściwości. Dla nas są, wiadomo, nieuciążliwe, no bo możemy się poparzyć pokrzywą, czyli również te związki chemiczne, które są w tych liściach, powodują, że te mszyce giną albo po prostu nie zasiedlają tych róż. Oprócz tego można sadzić rośliny, na przykład aksamitki, które mają też takie właściwości, tak mówimy, że one tak nie za bardzo ładnie pachną. Róży nie będzie to przeszkadzało, jednocześnie te aksamitki będą tworzyły taką właśnie strefę ochronną jakby, bo też owady nie lubią tego zapachu, nie lubią tych roślin, czyli taką naturalną barierę aksamitki stworzą dla innych roślin, a jednocześnie będą dopełnieniem tych ogrodowych, kwiatowych, efektownych miejsc, które chcemy mieć w ogrodzie, żeby wyeksponować. I wiadomo, róże są najczęściej wyższe, czyli będą kwiaty wyżej, natomiast aksamitki posadzimy poniżej, czyli będą tworzyły kolejną warstwę.
A teraz kilka refleksji o pogodzie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Eugeniuszem Nieparko, rolnikiem z Białkowa.
Lubuski szlak natury.
Pogoda w tym roku sprzyja rolnikom na pewno bardziej niż w dwóch, trzech poprzednich latach.
To znaczy, jako klasyczny rolnik mógłbym oczywiście cię narzekać, bo żadna pogoda nie jest do końca sprzyjająca. Natomiast ja z kolei, z przekory nie narzekam nigdy i uważam, że zawsze jest pogoda. Można powiedzieć, że nawet w jakiś sposób się sprzeciwiam określeniu, że pogoda jest ładna lub brzydka. oczekuję, żeby nawet czasami właśnie prognozy pogody w Radiu Zachód czy innych mediach nie używać tych określeń, powiedzieć, że będzie deszczowo, słonecznie, ciepło, zimno, natomiast jaka, czy to jest dla mnie ładna czy brzydka, no to ja już oceniam, bo czasami nawet teraz słuchając, że będzie brzydko, będzie padało, no ale jeśli ja mam skoszone siano, no to jest dla mnie brzydka pogoda, ale jeśli mam posadzone ziemniaki czy buraki posiane, no to wtedy oczekuję takie właśnie, czy kukurydzę chociażby coraz bardziej modno w naszych rejonach, no to ta pogoda, gdzie pada i jest ciepło, no to jest piękna. Natomiast dla tych, którzy właśnie robią zapasy w postaci siana dla swoich zwierzątek, no to może być inna ocena tej pogody. Natomiast wzorem lat jakichś tam, czy tam z poprzednich, odkąd gospodaruję już dziesiątki lat, to zawsze udało się, obojętnie jaka ta była pogoda, normalnie zebrać plony, normalne prace wykonać. Oczywiście czasami z większym lub mniejszym wysiłkiem i z mniejszym lub większym narzekaniem, ale damy sobie radę. Pogoda dla mnie osobiście nie jest wielką przeszkodą. Większą przeszkodą dla mnie to są przepisy i ci, którzy tych przepisów egzekwują.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia za tydzień.